Orlando. To był jeden z utworów, które pojawiły się jeszcze przed premierą debiutanckiego albumu zespołu Madame FR pod nazwą Post Funk. No i teraz o tym wydawnictwie opowiem, porozmawiam w zasadzie z Arkiem Gaducewiczem. Halo, halo, czy się słyszymy?
Tak, słyszymy się. Dobry wieczór. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
Dobry wieczór, cześć. Miło cię słyszeć, mimo późnej pory, bo jednak 21 to jednak zbyt późna pora, chyba że to jest idealna, żeby właśnie się rozruszyć, zwłaszcza w środku tygodnia. No właśnie, zacznę od podstawowego pytania. Jak się czujesz już po premierze debiutanckiego albumu?
No przyznam, że czuję się znakomicie, bo ta premiera była przez nas bardzo, bardzo długo wyczekiwana. Jako zespół funkcjonujemy w sumie prawie od 6 lat. Co prawda te pierwsze 4 lata były takie bardzo raczkujące, bo byliśmy jeszcze wtedy w liceum, potem na studiach i bardziej hobbystycznie traktowaliśmy ten zespół. Wydaliśmy właśnie w międzyczasie 2 epki. Zawsze marzyliśmy o tym, żeby wydać płytę, no ale zawsze zabrakło czy to środków, czy zasobów, żeby był to pełnoprawny album. I tym razem się udało. Pracowaliśmy nad tą płytą przez cały rok. Cały rok tworzyliśmy i nagrywaliśmy ten materiał, chociaż niektóre piosenki są jeszcze sprzed 2 czy nawet 3 lat. Także no, można powiedzieć, że ta płyta zwieńcza naszą całą dotychczasową działalność, z czego jestem bardzo dumny, no ale nie ukrywam, że jest to też dla mnie olbrzymia ulga, jak i dla całego zespołu, no bo ten album kosztował nas bardzo, bardzo dużo pracy i czasu, ale już jest i niesamowicie się z tego cieszymy.
I gdy słuchałem tego albumu po raz pierwszy, to odczuwałem właśnie jakby chęć stania na parkiecie i szaleństwa do potęgi Entei, więc chciałbym skupić się przede wszystkim na zespole Madame FR. Powiedziałeś, że działacie od 6 lat, ale dopiero teraz jesteście po premierze debiutanckiego albumu, więc no właśnie, podstawowe pytanie odnośnie debiutantów. Jaka jest wasza twórczość? Bo funk to nie wszystko.
Tak, funk to tylko jakiś element tej twórczości. No i może w sumie opowiem o tym, dlaczego to jest post-funk, a nie po prostu funk, bo no jest to całkiem zawiła historia i jest wiele powodów w sumie, dla którego stwierdziliśmy, że nazwiemy swoją twórczość post-funkiem, bo wcześniej graliśmy bardzo różną muzykę, co widać na naszych poprzednich epkach. Było tam dużo alternatywnego popu, rocka, nawet też takiego post-rocka. Wcześniej też zdarzał się synthwave, elektronika i było tego tak dużo, że mieliśmy wrażenie, że nasze brzmienie jest zbyt niespójne. I no, my ogólnie kochamy stawać naprzeciwko wszelkim trendom, a w ostatnim czasie taka narracja panuje w świecie muzyki, że szufladki są niefajne i najlepsza muzyka wyłamuje się z tych ram gatunkowych. Pojawiają się często w tej narracji takie słowa jak zamykać się, czy sztywne ramy, szufladki właśnie, no, czyli takie bardzo negatywnie nacechowane słowa. Tymczasem mam wrażenie, że o ile czasem to faktycznie jest muzyka całkiem odkrywcza, no to zdarza się, że to jest tylko chwyt marketingowy i oczywiście w gruncie rzeczy gatunki nie są tak ważne i to całe nazewnictwo, no ale jest jedno słowo w tym całym spektrum gatunkowo-muzycznym, które nas triggeruje i w sumie spowodowało tę potrzebę zaszufladkowania się. I tym słowem jest alternatywa. My bardzo chcieliśmy odciąć się od tego słowa, bo mam wrażenie, że kompletnie straciło swoje znaczenie w ostatnim czasie. Obejmuje wszystko i nic tak naprawdę, a zwłaszcza teraz, gdy muzyki jest tak dużo, tym bardziej czuliśmy potrzebę zrobienia czegoś niemodnego i zaszufladkowania się wbrew tym współczesnym trendom w gatunku, z którym się utożsamiamy. i którego nikt, z tego co mi wiadomo, w Polsce nie gra po prostu. I no, co nie znaczy, że ten gatunek jest nowy, no bo oczywiście grało go już no, chociażby Talking Heads czy LCD Sound System, no ale jakoś nigdy nie przyjął się tak dobrze w dyskursie muzycznym. I no, zakończę może tak, że to co robimy koniec końców to właśnie jest łączenie gatunków. Po prostu łączymy gatunki całkiem niepopularne w Polsce, jak nudisko czy dance punk. Można by powiedzieć, że nasza muza wymyka się szufladką, ale no my świadomie postanowiliśmy zamknąć się w tej szufladce, no bo nikt w Polsce tego nie zrobił, a no uważam, że muzyka rozwija się wtedy, gdy przynajmniej próbujemy zrobić coś nowego, bo no o ile post-funk istniał wcześniej, no to po polsku jeszcze go nie było, a definiuje go, myślę, właśnie przede wszystkim single Orlando, czy Dosyć Wolfców, czy Bowaryzm lub W Twoich Rękach, czyli te kawałki, które są bardzo taneczne, trochę z jednej strony wesołe, ale z drugiej takie nerwowe, agresywne momentami, agresywne jak na, o ile muzyka funkowa może być agresywna. I w tych naszych kawałkach funkowych tekst jest specyficznie wyróżniający się od muzyki, no bo no, nie są to wesołe teksty. Raczej wybrzmiewa tam frustracja i zdenerwowanie i to skojarzyło nam się z kolei z post-punkiem, który no, w polskiej scenie niezależnej jest bardzo popularny i tak kiedyś przewrotnie ktoś stwierdził, że my gramy post-punk. Komentując chyba właśnie pierwszy numer z tej płyty, czyli tytułowy post-funk, bo tam jest w pewnym momencie taki riff, który no jest całkiem mroczny, więc trochę nam się kojarzył z tym post-funkiem. No i właśnie to chyba jest to słowo. Post-funk to taki trochę mroczny funk z mroczniejszą treścią i momentami też z bardziej ciemnymi melodiami. Tak bym to opisał.
To ja muszę ciebie spytać odnośnie tych różnorodnych gatunków. Kiedy udało wam się znaleźć jakby złoty środek tego wszystkiego?
Oj, to trwało bardzo długo. Tak jak mówiłem wcześniej, byliśmy bardzo rozbieżni z naszymi piosenkami, no bo niektóre były całkiem ciężkie, rockowe, nawet postpunkowe momentami, inne przeciwnie były folkowe, akustyczne. I kiedy już stwierdziliśmy, że chcemy napisać ten album, no to mieliśmy problem do rozwiązania, bo chcieliśmy, żeby ten album był spójny, żeby to brzmienie było nasze i nie było zbyt pomieszane. Więc usiedliśmy się na próbie i przegadaliśmy to, co chcemy mieć od tej płyty i co tak naprawdę chcemy grać. I pamiętam, że wtedy wzięliśmy kartkę i długopis, jak to się mówi, i napisaliśmy wszystkie gatunki, które przewijają się w naszej twórczości. Wiem, że wydaje się to być takie całkiem, może to się wydawać całkiem nieartystycznym podejściem, a takim chłodno-analitycznym, ale no, my dobrze się komunikujemy między sobą gatunkami, jakoś jest nam to pomocne w takiej komunikacji na próbach, więc spisaliśmy sobie te gatunki i stwierdziliśmy, że musimy ograniczyć się do chociaż trzech, bo w praktyce i tak będzie ich więcej, ale trzymajmy się trzech, resztę kawałków na razie odstawmy na bok. I trzymając się tych gatunków, dopiszmy jeszcze kilka utworów, które stworzą tę spójną płytę. No i wtedy postanowiliśmy, że tam musi być dance punk, musi być nudisko i musi być pop, po prostu tak szeroko mówiąc. No ale oczywiście no, wkradło się tam też trochę soulu, trochę elektroniki, house'u i nawet jest tam kawałek w sumie czysto indie rockowy na końcu, to takie też mrugnięcie okiem do tytułu płyty, no bo ten ostatni utwór z post-funkiem nie ma nic wspólnego, no ale tak też chcieliśmy dać znać, że że ta etykieta, którą sobie przylepiamy, nie jest na stałe i ona nie ma nas ograniczać, tylko wręcz przeciwnie, ona ma być ograniczeniem, które wyzwoli naszą kreatywność.
Płyta składa się z 10 utworów, 9 z nich jest w języku polskim, ostatni, którego za chwilę posłuchamy na 959. Dream Team jest utworem w języku angielskim. No i właśnie pytanie, dlaczego akurat ten Dream Team stał się rodzynkiem wśród 9 utworów napisanych w naszej polszczyźnie?
To ciekawe pytanie bardzo. Chyba chcieliśmy go jeszcze bardziej urodzynkowić, że tak powiem, bo to był w ogóle ostatni utwór, który powstał w procesie tworzenia tej płyty. Chcieliśmy go tak bardzo odwrócić od reszty, żeby zaznaczyć, że Bostrach to tylko punkt wyjścia, a nie nic definitywnego. I napisaliśmy ten utwór po angielsku, bo wybór języka moim zdaniem to też jest pewna decyzja estetyczna. I o ile uwielbiam polski język w tych tanecznych utworach, bo wydaje mi się, że to tworzy wyjątkowe połączenie, no to tutaj, kiedy grałem ten utwór na początku, no to od razu miałem w głowie melodie, które tworzy język angielski. No, uważam, że języki są w pewien sposób też instrumentami i każdy język po prostu śpiewa trochę inaczej i jest to też taki bardzo emocjonalny utwór. A wiadomo, że takie silne i głęboko skrywane emocje łatwiej jest wyrazić się w obcym języku niż w ojczystym. I może to też na to wpłynęło. Pamiętam, że ten utwór był też bardzo szybko napisany, bo mieliśmy już materiał gotowy i potrzebowaliśmy ostatniego utworu, tak żeby zwieńczyć ten album w taki trochę dramatyczny sposób. I napisałem ten tekst bardzo impulsywnie. W ogóle nie myślałem o tym, że on musi być po angielsku, ale zacząłem go pisać po angielsku, bo tak wtedy czułem. I tekst powstał akurat 10 minut po prostu pisania wersów ściągiem. I można powiedzieć, że po prostu uleczył się z nagłego napadu sceny.
No to właśnie posłuchajmy tego jedynego utworu napisanego w języku angielskim, czyli Dream Team, później coś po polsku, w twoich rękach kolejny singiel, który promował tę płytę. Arek Gadusewicz z zespołu Madame Affaire z moim gościem w audycji Czego dusza zabragnie. Za chwilę wrócimy do dalszej części rozmowy. W twoich rękach, a wcześniej Dream Team, kolejne utwory z debiutanckiej płyty Madame Affaire pod tytułem Post Funk. Arek Gadusewicz jest cały czas moim gościem w audycji Czego dusza zapragnie. Wracamy do tematu. Teraz chciałbym skupić się na wypowiedzi, która jest w komunikacie. Olga Kruszka, wokalistka, mówi, że jest duża szansa, że ten krążek nie spodoba ci się za pierwszym odsłuchem. Ja chciałbym rozprawić się z tym mitem, bo sięgnąłem po album w dniu premiery i stwierdzam, że to nie jest prawda. Mi się ten album spodobał właśnie po pierwszym odsłuchu. A jakie były sygnały od innych osób, które sięgnęły po ten album? Czy im się spodobał po pierwszym odsłuchu, czy jednak jest jakaś część prawdy, że jednak nie?
Przede wszystkim bardzo się cieszę, że tobie ten album spodobał się za pierwszym razem. To znaczy, że trafił na odpowiedniego odbiorcę. No, wynika to z sygnałów, które dostaliśmy między innymi od niektórych dziennikarzy, że jest albo za mocno, albo no nie tak jak powinno być, nie tak jak wcześniej się słyszało. No i sam muszę przyznać, że te piosenki są po prostu dziwne niejako i zarówno muzycznie, jak i tekstowo. Przede wszystkim w Polsce nie gra się disco. Ten gatunek jest nawet pogardzany, mam wrażenie, czasami. Kojarzy się wszystkim z disco polo, kojarzy się z czymś błahym, z czymś nieambitnym, a tymczasem korzenie tego gatunku sięgają do lat 70. i Stanów Zjednoczonych, gdzie pewna grupa etniczna walczyła o swoje prawa, więc no, taka świadomość społeczna jest od początku w historii disco i potem gdzieś ten gatunek nabrał jakiejś niepoważności, w sumie nie wiem dlaczego, i zaczął być kojarzony z błahą tematyką, a w ogóle tak nie jest i my chcieliśmy do tego nawiązać, dodając do tego nasze obecne problemy, z którymi borykamy się w dzisiejszym świecie, takie jak uzależnienie od social mediów, od technologii, które w znaczący sposób wpływa na nasze relacje i na to, jak samotni się stajemy i jak bardzo zamykamy się w bańkach własnych algorytmów. I no, jest to temat, który co prawda jest gdzieś tam poruszany już w muzyce polskiej, ale w połączeniu z nudisco, dance punkiem, post punkiem jest to, myślę, ewenement i dziwaczność, która za pierwszym odsłuchem może nie być zaakceptowana do końca. Ale no, myślę, że często muzyka zyskuje za kolejnymi odsłuchami i moje ulubione płyty też niekoniecznie siadały mi za pierwszym razem, także myślę, że to może być zachęta, że coś nie podoba się na początku, bo wtedy jest nadzieja, że to po prostu coś trochę innego i nowego.
Zacząłeś trochę wspominać o tym jakby buncie w social mediach. Tak mniej więcej opowiada utwór W Twoich Rękach, który słuchaliśmy przed paroma minutami. I no właśnie, mówiłeś o mroku. Jakie inne mroczne tematy były podejmowane na post-funku?
No, na post-funku podejmujemy wszelkie uczucia, które związane są z cyfryzacją naszej rzeczywistości. Jest tutaj mowa często o zazdrości i o tym, że żałujemy, że nie jesteśmy gdzie indziej, że nie jesteśmy kimś innym, że jesteśmy sobą. Jest o tym mowa w Bowaryzmie chociażby, który w dosyć smutny sposób podsumowuje to, że do spełnienia marzeń często nie wystarczą marzenia i praca, ale no, trzeba mieć czasem też środki, których po prostu nie każdy ma, a z kolei w internecie widzimy bardzo dużo wymarzonych modeli życia, wymarzonych prac, wymarzonych wakacji i wszystkiego, co wydaje się być idealne, no ale jest tylko opakowane w kilkusekundowy filmik, który jest tylko wycinkiem jakiejś rzeczywistości, który udaje, że jest idealny, a nie wiemy, co tam się skrywa i mamy tylko jakąś reprezentację czyjegoś życia, które w ogóle nie musi takie być, i o tym jest utwór W Twoich Rękach, w którym chcieliśmy powiedzieć słuchaczom, bo w tym kawałku zwracamy się bezpośrednio do słuchacza w drugiej osobie, że my też tak mamy i my też zazdrościmy ludziom, oglądając takie właśnie wyidealizowane filmiki w internecie, gdzie wszystko jest po prostu przepiękne i cudowne. I my też wtedy czujemy się gorzej czasem i nie chcemy, żeby ktokolwiek czuł coś takiego, oglądając nasze filmiki, nasze rolki, bo no, one przedstawiają nasze koncerty czy nasze teledyski, to kiedy robimy to, co najbardziej lubimy w życiu, one przedstawiają ulubiony fragment naszego życia, a nie jego całość, więc chcieliśmy tym kawałkiem rozliczyć się z takimi wyrzutami sumienia, które w sumie nas dręczyły przy robieniu tych rolek, bo od zawsze czuliśmy jakąś niechęć do tego pokazywania wyidealizowanej wersji własnego życia i te wyrzuty sumienia doprowadziły do tego utworu, w którym chcieliśmy się z tym rozliczyć i powiedzieć słuchaczowi, jak jest naprawdę, i żeby nigdy nie wierzył rolkom.
Ale rozumiem, że w jakimś konkretnym utworze możemy znaleźć chociaż cząstkę tej nadziei, że jednak możemy stać się w takim wyidealizowanym świecie.
No, gdzieś na pewno ta nadzieja jest, ale no, ona jest mocno, mocno schowana. Myślę, że najbardziej przejawia się w utworze Grzyb, gdzie w refrenie śpiewamy wybaczam jak mogę, wybaczam jak umiem, nie chcę się obrażać, nie będę się obrażać wcale, będę się kłócić. Myślę, że to jest taki najbardziej pełen nadziei moment na tej płycie, no, która w sumie niestety no, przedstawia całkiem pesymistyczny obraz świata, w którym się znaleźliśmy. No ale to nic dziwnego, no bo ta frustracja kierunkiem, w jaki zmierza nasz świat, jest zwyczajnie inspirująca dla nas i ten gniew sprawia, że chcemy pisać o tym i pokazywać nasze niezadowolenie. Ale staramy się rekompensować tę mroczną narrację skoczną muzyką i chociaż tym pocieszyć słuchacza, że może sobie do naszych kawałków potańczyć.
I żeby była jakaś odpowiednia równowaga między tym wszystkim.
Tak, tak. Myślę, że to jest bardzo fajne połączenie, kiedy muzyka jest radosna, a tekst smutny, no bo no emocje nie są zawsze tak oczywiste i paradoksalnie w tych utworach, jak na przykład Bowalizm, kiedy ten rytm jest taki bardzo poszatkowany, nerwowy, to on gdzieś w jakiś dziwny sposób współgra z tą narracją, pełną frustracji i zazdrości.
To teraz jeszcze pomówmy o okładce, która wydaje mi się taka bardzo, nie wiem jak to powiedzieć, taka może nie utopijna, ale bardzo, bardzo ciekawa, o tak powiem. Mamy tutaj dziewczynę, która trzyma łańcuch ze słynną kulą, która jest wystylizowana na właśnie na disco, na tym post-funk, zgodnie z tytułem. No, jaka jest symbolika tej okładki?
Otóż chcieliśmy przede wszystkim, żeby ta okładka była w pewien sposób tajemnicza, żeby nie pokazywała całej sylwetki, tylko jakiś fragment i żeby to zdjęcie było geometryczne, bo wcześniej, kiedy wydawaliśmy single, to wszystkie okładki były takimi bardzo prostymi kształtami złożonymi na podstawie geometrii po prostu i chcieliśmy to zachować na okładce płyty, ale już przy prawdziwym zdjęciu i myślę, że to nam się udało i ma to odzwierciedlać po prostu nasze brzmienie, bo gdybym miał porównać naszą muzykę do jakiegoś nurtu, to widziałbym to jako właśnie taką abstrakcyjną, abstrakcję geometryczną i tutaj dlatego chcieliśmy umieścić te geometryczne kształty, a kula disco na łańcuchu no, symbolizuje właśnie tę dychotomię ciężaru i ciężaru tematyki i czasem atmosfery z lekkością i tanecznością samej muzyki.
To na koniec słów kilka odnośnie post-funk touru, który rozpoczął się 1 maja w Chodzieżu. Graliście już właśnie w tym mieście, później w Łodzi, w Poznaniu, we Wrocławiu. W lipcu będziecie w Strzyżewie oraz w Warszawie. Czy są jakieś dalsze plany odnośnie kolejnych zahaczeń o miasta? No i czy oczywiście Olsztyn również będzie miał swoją przestrzeń na... No jakby nie było, zupełnie nową stylistykę muzyczną, jakim jest oczywiście post-funk.
Otóż tak, kolejne koncerty są już w drodze. Najbliższy będzie w Poznaniu na Pyrkonie 21 czerwca. Potem właśnie Lutafest, Warszawa. Zagramy też w Kurniku. I dalsze plany koncertowe muszę jeszcze zachować w tajemnicy, bo nie są to potwierdzone terminy, ale planujemy na jesień odwiedzić jeszcze miasta, w których nas jeszcze nie było. No i Olsztyn jest tutaj poważną propozycją, no bo widzę, że jest dla kogo tam grać. Graliśmy w ogóle w Olsztynie 2 lata temu na przeglądzie Fest Muza, co jest ciekawe, ale bardzo fajnie byłoby wrócić do tego miasta już takim koncertem własnym, klubowym. Myślę, że jest to realnie na horyzoncie.
Miałem w tym momencie skończyć rozmowę, ale wspomniałeś o Festmuzie. Akurat tak się złożyło, że za chwilę będzie kolejna edycja, więc od razu się ciebie spytam. To już będzie naprawdę ostatnie pytanie. Bo jak Festmuza wpłynęła na waszą działalność?
Jak Festmuza wpłynęła na naszą działalność? Myślę, że umocniła nas, bo była sromotną porażką, a porażki kształtują i budują w pewien sposób charakter. Pamiętam, że byliśmy bardzo zdeprymowani po tym przeglądzie i no, mieliśmy ciężki powrót do domu, ale jak mówię, porażki to coś, co przekuwamy w siłę i kiedy już to przezwyciężymy, jesteśmy po prostu silniejsi, bardziej odporni na krytykę i bardziej ufamy samym sobie. Także dzisiaj jestem wdzięczny za Festmuzę, bo ona w sumie nauczyła nas, że porażki są czymś istotnym i trzeba umieć sobie z nimi radzić i nie poddawać się.
Czyli reasumując, występ na Festmuzie mimo porażki podniósł was tak naprawdę na duchu.
Długoterminowo można tak powiedzieć, tak.
I tym sposobem możemy już oficjalnie postawić kropkę. Arek Gaducewicz, zespołu Madame Affair, był gościem audycji Czego Dusza Zapragnie. Mimo drobnych problemów technicznych udało się dociągnąć rozmowę do samego końca. Pięknie dziękuję za to spotkanie.
Bardzo dziękuję za wywiad i gorąco pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Dobrego wieczoru.